wszyscy już wiedzą, że Ukraina w Unii się nie znajdzie, albo będzie to bardzo długi proces, no bo przecież można oczywiście zmierzać do Unii Europejskiej. Turcja zmierza do Unii Europejskiej od lat 80. Niedługo będzie 50 lat. To na jakiej podstawie Polska rości sobie pretensje odegrania jakiejś roli przywódczej w regionie? Na podstawie tego, że kiedyś istniała pierwsza Rzeczpospolita? No ale przecież ona przez długie lata była rządzona przez dynastię litewską. Świadomie zrezygnować z jakiejkolwiek ambitniejszej polityki, skoncentrować się na wojnie narracyjno-symbolicznej. No i mamy dzisiaj tak zbudowaną naszą politykę, no i to wszystko. Więc w tym sensie mamy narzędzia, mamy potencjał, tylko nie mamy klasy politycznej, która by była w stanie to użyć.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, co jest potrzebne do wyprawy do Japonii. I do każdej wyprawy, drodzy Państwo. Akurat dziękuję bardzo firmie militaria.pl za to, że opatrzyła mnie i Alberta na rozpoczynającą się dzisiaj w nocy wyprawę do Japonii. Przypominam, że jest super letnia promocja w militariach, nawet do 40% rabatu. Znajdziecie wszystko w opisie pod tym filmem. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Przypominam, że kolejne 50 tysięcy złotych dzięki tej akcji poszło na ten zacny cel. Także brawo dla wszystkich widzów Historii Realnej i dla Legimi. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. I z tym sprzętem od Lantre właśnie jedziemy z Albertem do Japonii. W Japonii naszymi partnerami będzie firma AutoDNA. Oczywiście sprawdźcie samochód razem z AutoDNA przed sprowadzeniem go z zagranicy, czy nie jest trefny. I oczywiście Seili, czyli pakiet eSIM w dobrej cenie. Z internetu będziemy korzystali w Japonii dzięki właśnie firmie Seili. Przypominam, że kolejnym naszym partnerem jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, czyli bossa.pl. Inwestujcie mądrze w oparciu o sprawdzone instrumenty finansowe i wiedzę ekspercką. Bardzo, bardzo polecam. Dzięki, drodzy Państwo. To jest moja nowa książka Polacy. Dzięki za to, że tak fantastycznie się rozchodzi. Ja podpisałem właśnie w naszej księgarni, w naszej siedzibie kolejne 600 czy 700 egzemplarzy. W związku z tym starczy, mam nadzieję, na czas mojego pobytu mamy zapas i możecie zamawiać książkę i dziewczyny będą Wam ją wysyłały kurierem. Także wszystko jest pod kontrolą, drodzy Państwo. No i drodzy Państwo, dziękuję oczywiście za wszystkie suby, lajki, komentarze, wsparcie na Patronite i na YouTubie. Działamy dzięki Wam. A teraz już przechodzimy do rozmowy. A moim i Państwa gościem jest Pan Marek Budzisz, Strategy and Future. Dzień dobry, Panie Marku.
Dzień dobry.
Jak Pan się odnajduje w Afryce nad Wisłą?
Ja na szczęście mam dom położony w takim miejscu pod Warszawą, że tu jest trochę chłodniej niż w Warszawie. Współczuję mieszkańcom dużych miast. Tam jest zawsze 2-3 stopnie cieplej, ale no, nie jest łatwo, ale co zrobić?
To prawda, to prawda. Rozmawiamy, Panie Marku, dzisiaj w dniu wielkiego meczu Brazylia-Japonia. Kto przejdzie dalej?
Prosiłem bez podchwytliwych pytań i tematów.
Nie mogłem się powstrzymać, przepraszam.
W ogóle nie mam pojęcia, nie oglądałem ani jednego meczu na tych mistrzostwach. Nawet nie wiedziałem, że jest taki mecz. Bardziej mnie interesuje, mówiąc szczerze, Maja Chwalińska w Wimbledonie niż Japonia i Brazylia w futbolu. Nie, w ogóle nie chcę się wypowiadać, bo się nie znam na tym po prostu.
No dobrze, dobrze.
Mogę jak ten żółw rzucić monetą.
No dobrze, odpuszczam w takim razie ten temat. Przypominam Państwu, że nasz dzisiejszy gość jest autorem znakomitych książek z zakresu geopolityki, między innymi Samotność strategiczna Polski, Pauza strategiczna, Wszystko jest wojną i najnowsza pozycja Obywatelska Armia Rzeczypospolitej. Bardzo polecamy te książki, możecie je kupić oczywiście również u nas w księgarni historiarealna.pl. Panie Marku, rozmawiamy w nietypowym momencie historii, że tak powiem, stosunków międzynarodowych, polskich, bo największy kryzys z Ukrainą od Chyba 91 roku i zanim przejdziemy do analizy przyczyn, to chciałem zapytać o to, co robić, bo pojawiła się dzisiaj taka zgodna myśl wśród polityków polskich na Twitterze, że Polska powinna sięgnąć po opcję atomową, czyli zablokować aspiracje Ukrainy do Unii Europejskiej, jeżeli ona nie przestanie gloryfikować UPA. Przesada, czy to jest dobry środek?
Panie Piotrze, ta odkrywcza myśl pokazuje bezmiar ignorancji polskich polityków. Dlatego, że po oświadczeniu kanclerza Merca sprzed, o ile dobrze pamiętam, 3 tygodni, zaproponował Ukrainie nową formułę nie tyle członkostwa, co stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską. Dzisiaj właściwie nikt w Europie poważnie nie uważa, iż może poza samymi Ukraińcami, ale to tylko na poziomie oficjalnej narracji dla maluczkich, nikt dzisiaj w Europie nie uważa, że Ukraina wejdzie do wspólnoty europejskiej. Ja zresztą mam poważne wątpliwości, czy Zełenskiemu i jego ekipie w ogóle na tym obecnie zależy. Znaczy Ukrainie z pewnością zależy na dostępie do europejskiego rynku, w tym i ukraińskim artykułom żywnościowym. Na tym też Niemcom zależy. Niemcy są importerem netto żywności, w związku z tym im będzie większa konkurencja, to tym większa szansa, że będą pozyskiwać żywność taniej po prostu. Natomiast nie uważam, żeby Ukrainie zależało na przyspieszeniu członkostwa. Odsuńmy na bok retorykę dla maluczkich, a zobaczmy, jak to wygląda. Jesienią ubiegłego roku ukraiński wicepremier pan Kaczka podpisał stosowne porozumienie z panią Kuk, to jest słoweńska eurokomisarz odpowiadająca za rozszerzenie, które to porozumienie przewidywało pewną sekwencję działań, reform, jak to się mówi, które powinny być w ciągu 12 miesięcy, czyli w tym roku, zrealizowane na Ukrainie. No i po upływie pół roku, mamy koniec czerwca, pan premier Kaczka samokrytycznie przyznał, że to jest 12, może 15%, jeśli chodzi o wypełnienie jego własnego planu. W tym sensie reformy na Ukrainie nie tyle spowolniły, ale stanęły w miejscu. Ukraińcy nieszczególnie spieszą się z wdrażaniem tych niewygodnych dla ich sposobu funkcjonowania ograniczeń, które próbuje im narzucić Unia Europejska. Uważają, że wygrali to, o co w gruncie rzeczy się toczyła gra, czyli stałe dofinansowywanie ukraińskiego wysiłku zbrojnego przez kredyty, ale wiadomo, że Ukraina nie ma zdolności do spłaty tych kredytów, w związku z tym to są w gruncie rzeczy subwencje ze strony państw europejskich. W zeszłym tygodniu Zełenski podpisał dekret zwiększający wydatki na kontynuowanie wojny ze strony Ukrainy do poziomu 100 miliardów dolarów w tym roku. Przypomnę, że PKB Ukrainy nie wróciło jeszcze do poziomu, w wymiarze realnym oczywiście, do poziomu z roku 2021 i szacowane jest na około 220 miliardów dolarów, czyli dzisiaj połowę PKB, może nie całą Ukraina wydaje na kontynuowanie wojny, to nie jest możliwe bez stałych i dużych subsydiów europejskich. Po przełamaniu weto Węgier i po zatwierdzeniu tego 90-miliardowego planu wsparcia dla Ukrainy, Ukraina straciła absolutnie jakąkolwiek motywację, żeby wdrażać bolesne reformy, w tym i walkę z korupcją oczywiście, więc ona tego nie robi. Zachód Europy proponował będzie różne, bym powiedział, atrapy członkostwa. Wszyscy już wiedzą, że Ukraina w Unii się nie znajdzie, albo będzie to bardzo długi proces, no bo przecież można oczywiście zmierzać do Unii Europejskiej. Turcja zmierza do Unii Europejskiej od lat 80., niedługo będzie 50 lat. No i to pokazuje, że nasi politycy, nie wiem nawet którzy takie tezy wygłaszali, bo nie śledzę bardzo uważnie ich wykwitów, ich intelektu. No jeżeli proponują tego rodzaju opcje atomowe, to raczej chyba celem rozśmieszenia elity władzy na Ukrainie i na Zachodzie. Już abstrahuję od tego drobnego faktu, o którym mówi już od lat profesor Żurawski-Welgrajewski, Ale to trzeba by się zapoznać z ustawodawstwem francuskim, a przecież polscy politycy języków nie znają, a nawet jeśli to nie czytają, które to ustawodawstwo przewiduje referendum ogólnokrajowe we Francji przesądzające o ratyfikacji aktu członkowskiego tak dużego państwa, jakim jest Ukraina. Dzisiaj ja nie widzę, mówiąc szczerze, sił politycznych we Francji, które miałyby ochotę na tego rodzaju referendum. W związku z tym,
panie Marku, a w Polsce według pana powinno się odbyć takie referendum?
W Polsce nie ma takiego obowiązku. Ja uważam, że perspektywa członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, nawet jeżeli będzie ten traktat ratyfikowany w normalnym trybie, czyli przez parlament, ona nie zdobędzie poparcia większości. Tym bardziej, że my jesteśmy w fazie pogarszających się relacji, a nie poprawiających. Znaczy, mamy teraz chwilowe uspokojenie, ale zaraz będzie rocznica rzezi wołyńskiej i niezależnie od tego, co Polacy zrobią, to Ukraińcy to odczytają jako akt wrogi i niechętny. Wczoraj Zełenski wniósł do Werchownej Rady projekt ustawy o ukraińskim panteonie bohaterów. Ja czytałem tę ustawę. Ona jest tak napisana, że tam właściwie można ją w dowolny sposób interpretować. To znaczy, jeżeli władza Ukrainy będzie chciała i dążyła, to za 3 miesiące ten panteon może być gotowy i pierwszym upamiętnionym może tam być Szuchewycz czy Kłym Sawur. Ale jednocześnie ta ustawa też może być tak interpretowana, że jeżeli władza Ukrainy będzie, że tak powiem, miała inne nastawienie, to ten panteon powstanie za 5 lat i będzie w nim 2000 bohaterów i być może nawet te postacie, o których wspominałem, tam się nie znajdą. Ta ustawa daje Zełenskiemu i jego ekipie wolną rękę w zakresie grania polityką upamiętnień i polityką historyczną władzą Ukrainy. I to jest oczywiście narzędzie, z którego strona ukraińska będzie korzystała, zwiększając albo osłabiając presję na państwa ościenne, w tym i oczywiście Polskę. To jest zrozumiałe, ja bym się tu niczym nie oburzał. To jest otworzenie pewnego pola gry. No ale warto też zwrócić uwagę, co mówił przy okazji wczorajszych uroczystości Zełenski, co też mówił szef jego administracji Budanow. Oni mówili w sposób dość jednoznaczny, że skończyły się już te czasy, jeśli ktokolwiek będzie miał możliwość wpływania na panteon ukraińskich bohaterów. W tym sensie to jest gra kwestią pamięci historycznej. Tak jak ja odczytuję, ja staram się bardzo uważnie śledzić rozkład opinii ukraińskich. To będzie twarda gra również z Polską, bo w świetle dość dominującej narracji na Ukrainie Lachy muszą zrozumieć, że nie są żadnym przewodnikiem Ukrainy do Europy. Mogą myśleć o przyszłości w kategoriach ewentualnego sojuszu, no ale muszą najpierw uznać prawo Ukrainy do całkowitej suwerenności, w tym i suwerenności upamiętnień. Czyli jeżeli chcemy mówić o sojuszu strategicznym, to nie powinny nam przeszkadzać pomniki Bandery i Szuchewycza. Takie są dzisiaj nastroje na Ukrainie. I w tym sensie ta opcja atomowa, o której pan był uprzejmy powiedzieć, nie jest ani żadną opcją atomową, ani w ogóle nie robi wrażenia na Ukraińcach. Ona jest po prostu świadectwem bezradności polskiej klasy politycznej, ale to dla mnie akurat nic dziwnego. Polska klasa polityczna wyżywa się w mówieniu, a jeśli chodzi o działanie, to idzie jej bardzo, bardzo słabo w tym zakresie.
To zawsze na to, panie Marku, narzekamy, ale chciałbym powiedzieć, że cały czas w mediach mamy do czynienia z tym. Otwarty jest taki klaster negocjacyjny, taki klaster zamknięty. Te klastry, to jest jakieś te nowe słowo. Ja ostatnio stwierdzam, muszę założyć jakiś słowniczek nowych, dziwnych słów. Klaster, no dobra, niech będzie klaster. I eksperci mówią, że tam jakieś rozmowy się toczą, ale inni wskazują, że być może dla nas, panie Marku, to jest ogólnie rzecz biorąc dobrze się złożyło, że jest ta awantura z Ukrainą, bo w interesie Polski nie jest przystąpienie do Unii Europejskiej Ukrainy ze względu na kwestie rolne, kwestie branży transportowej, kwestie tego, że te fundusze unijne szłyby teraz na Ukrainę, która jest w gruzach, a nie na nas. Może z nieba nam to spadło, bo Ukraina z perspektywy naszych interesów, no właśnie jaki jest pański pogląd, w Unii czy poza Unią, jak jest lepiej dla Polski?
Z punktu widzenia polskiego biznesu i polskich interesów oczywiście jest rzeczą lepszą, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej, a nie żeby Ukraina była w takim stanie jak obecnie, kiedy ma dostęp do rynku europejskiego, ale za to nie musi wdrażać zasad panujących w Europie, bo to oznacza powtarzanie się takich historii jak z tą firmą, która we Lwowie budowała spalarnię śmieci i nie otrzymała honorarium. Ukraina w sposób planowy moim zdaniem nie realizuje tych reform, które by uczyniły obrót gospodarczy na Ukrainie i inwestowanie na Ukrainie przejrzystym, bezpiecznym i rentownym, natomiast oczywiście będzie intensywnie zabiegała i będzie to skutecznie robiła, wykorzystując różne narzędzia, o dopuszczenie ukraińskich producentów i towarów do europejskiego rynku. Więc będziemy mieli konkurencję tak czy siak, a nie będziemy mieli pola ekspansji czy pola ochrony interesu polskich producentów, którzy chcieliby być na Ukrainie, a my, warto o tym pamiętać, mamy tam znaczną nadwyżkę handlową. Jesteśmy dzisiaj głównym partnerem handlowym Ukrainy. Ukraina nie jest głównym partnerem handlowym Polski, na to warto też zwrócić uwagę. Ukraina w naszym obrocie handlowym to jest raptem 3% obrotów.
Tak, coś takiego widziałem.
Proszę?
Chyba siódma jest, pierwsze są Niemcy.
Szósta albo siódma, tak, ale to jest tylko 3%. To jest bardzo, bardzo niedużo z punktu widzenia naszej gospodarki, no bo nasza gospodarka jest większa i znakomicie bardziej zdywersyfikowana niż gospodarka ukraińska. Więc w tym sensie te relacje handlowe dzisiaj są korzystne dla Polski. Mamy tam sporą nadwyżkę, również w zakresie artykułów rolnych. To nie jest tak, że Ukraińcy zniszczą nasze rolnictwo. Znaczy Ukraińcy, jeżeli wleje się ta ukraińska produkcja na teren Polski, zniszczą rolnictwo, które ma bardzo słabe fundamenty rozwojowe, bo nie chcę zanudzać widzów kwestiami ekonomii rolnej, to jest trochę moje hobby, pracowałem w tej branży długie lata, no ale konkurencji w zakresie produkcji tak zwanych commodities, czyli zboża albo nasion roślin oleistych, nie wygrają gospodarstwa mające po 50 hektarów, jeżeli po drugiej stronie będą miały gospodarstwa po 5000 hektarów. Rentowność produkcji po tej drugiej umownej stronie zawsze będzie większa i w tym sensie polskie rolnictwo musi się przesuwać w stronę działów produkcji o wyższej marży. I my te produkty żywnościowe o wyższej marży wysyłamy na Ukrainę. Nasz nabiał, nasze wędliny, nasze przetwory mleczne, no to nabiał. One tam są obecne, w związku z tym to nie jest tak, że my jesteśmy skazani na porażkę. Natomiast to nie wchodzenie Ukrainy do Europy odbije się na nas w ten sposób, że nasze firmy będą pozbawione pewnej ochrony. Dlaczego? Dlatego, że inni nasi partnerzy europejscy, czy to Niemcy, czy Francuzi, czy Duńczycy, posługują się mechanizmem znaczonych pieniędzy, to znaczy oni wykorzystują swój potencjał polityczny, finansując pewne projekty na Ukrainie. To samo robią Czesi, ale jednocześnie domagają się preferencji dla własnych firm i dość skutecznie to egzekwują. Więc w tym sensie to ten stan, o którym pan mówi, jeszcze w sytuacji całkowitej bezczynności, bo tak trzeba powiedzieć, polskiej dyplomacji, mamy nie tylko słabego ambasadora w Kijowie, ale w ogóle bardzo słaby dział czy Departament Polityki Wschodniej w naszym MSZ-cie. Jesteśmy tu w ogóle niezwykle pasywni. No to bez tego rodzaju ochrony państwa polskiego nasi inwestorzy czy nasi przedsiębiorcy będą w gorszej sytuacji, ale nie w porównaniu z ukraińską konkurencją, tylko w porównaniu z niemiecką, skandynawską czy francuską konkurencją i na tym polega też nasz problem. Więc w tym sensie lepiej by było rozciągnąć zasady unijne i wymusić ich przestrzeganie na Ukrainie. Pozostawienie Ukrainy w takim przedpokoju Unii Europejskiej jest moim zdaniem z naszej perspektywy groźne, ryzykowne i niekorzystne. Tym bardziej, że Ukraińcy zaczną za jakiś czas pytać, dlaczego nasza droga do Unii Europejskiej została zablokowana. I te działania Zełenskiego moim zdaniem mają również na celu pokazanie, że to Polacy są głównymi winowajcami. I nasi politycy, jak widzę, bardzo chętnie w tej roli dadzą się ustawić. Głupie bardzo, no ale co zrobić?
Oczywiście są jeszcze Węgrzy, są jeszcze Słowacy, nie tylko jedyni Polacy, ale co z argumentem...
Ale jeśli pan, no właśnie, panie Piotrze, tu panu przerwę. Niedługo odbędzie się wspólne posiedzenie rządów Ukrainy i Słowacji. O tym rozmawiał wicepremier Słowacji w Gdańsku z panią premier Świridienko i to uzgodniono. I uzgodniono też wizytę Zełenskiego w Bratysławie. Relacje między Zełenskim a Modziorem no też są znakomicie lepsze niż między Zełenskim a Orbanem. Tu jest pewnego rodzaju, powiedziałbym, sprzężenie zwrotne. To znaczy Ukraińcy, moim zdaniem, w sposób planowy, pogarszając relacje z Rzeczpospolitą, będą jednocześnie dążyli do poprawy relacji ze Słowacją i z Węgrami, pokazując, że to nie jest tak, że oni są problemem, tylko problemem są Polacy, a my współpracujemy na tych dwóch kierunkach. Ale ja bym tu zwrócił uwagę na jeszcze jeden element, o którym się pewnie w Polsce nie będzie zbyt dużo mówiło. Otóż przy okazji Gdańska odbył się szczyt wschodniej flanki NATO i warto zwrócić uwagę na postawę reprezentantów dwóch krajów. Z jednej strony Rumunii, mam tu na myśli pana prezydenta Nikusora Dana, tej nadziei liberałów europejskich, jak się mówiło, i reprezentanta Szwecji. Otóż obydwaj ci politycy wzięli udział w tym szczycie wschodniej flanki, a nie wzięli udziału w Kongresie Odbudowy Ukrainy. To jest pewien sygnał, że oni też widzą i nawet tę sytuację i w delikatny sposób chcieliby wesprzeć pozycję Polski. Podobnie odczytuję tę deklarację władz Litwy, które zaproponowały jakąś formułę, nazwijmy to, negocjacyjną. No nadszedł czas, no ale tu znów trzeba by przełamać bezczynność polskiej dyplomacji, a żeby Polska zaczęła budować jakieś regionalne formaty, które miałyby no poprawić naszą pozycję w obliczu tej rywalizacji, czy być może pogarszających się stosunków z Ukrainą. To musiałoby oznaczać, że odchodzimy od paradygmatu, w który, wydaje mi się, obecny rząd jeszcze wierzy, przyjaźni i miłości, na rzecz twardej gry o własne interesy. Czy obecny rząd jest w stanie w sposób twardy grać o polskie interesy, to ja wątpię, mówiąc szczerze. No ale w taką fazę tych relacji wchodzimy i w moim odczuciu, gdybyśmy okazali się tutaj bardziej asertywni, ale mądrze asertywni, a nie na pokaz, to moglibyśmy znacznie więcej być może wygrać i mieć lepsze narzędzia oddziaływania.
Tak jest. To ja muszę powiedzieć, że dzisiaj widziałem, że pan Pyfel na swoich Twitterze napisał coś takiego, że być może to jest śmierć idei Giedroycia i tego przekonania o ULB i musimy się wylądować w nowej rzeczywistości rywalizacji polsko-ukraińskiej o tą przestrzeń, a nie współpracy w jej ramach antyrosyjskiej. I teraz mam do pana takie pytanie, bo ja mam trochę takie wrażenie, że UPA, orzeł biały, te ordery, ta cała pyskówka jest tylko i wyłącznie objawem, a nie powodem. A objaw jest następującego problemu, to znaczy dzień po wojnie ktoś będzie musiał przewodzić tej przestrzeni geopolitycznej zwanej w cudzysłowie Międzymorzem. I z jednej strony jest Polska, z drugiej strony Ukraina jako rywale. Może to o to chodzi w tej grze, że tu się nasze interesy ścierają. Czy pan się zgadza z taką opinią?
Nie zgadzam się z tą opinią. To znaczy, to ostatnie zaognienie ja odczytuję przez pryzmat różnych, że tak powiem, tendencji czy trendów. Ale to, co uderzyło mnie, czytałem to nie była przyjemna lektura, ale czytałem w ostatnim czasie bardzo wiele wpisów liderów ukraińskiej opinii publicznej na temat tego kryzysu. One są niesłychanie jednostronne. To znaczy, oni uważają, że sytuację zaogniła Polska, a nie Ukraina. To jest dość dominujący w ukraińskich elitach i to o różnych orientacjach politycznych pogląd. Nawet ci byli ministrowie, którzy są powiązani z obecną opozycją, no na przykład minister Kuleba czy minister Pristajko, żeby tylko pozostać wśród grona byłych ministrów spraw zagranicznych, mówią, że gdyby oni mieli polskie odznaczenia, też by je oddali. Tu mamy dość jednolity pogląd ukraińskiej klasy politycznej i elity, ale jakie jest jądro tego myślenia? Otóż jądrem tego myślenia, tam się pojawiają dwa wątki. Po pierwsze, możemy mówić o współpracy i partnerstwie, ale na warunkach równoprawnych. Nie zgodzimy się na jakąś formułę przywództwa czy przewodnictwa Polski. To w ogóle jest wykluczone w ukraińskim myśleniu. To być może było dopuszczalne jeszcze w roku 22, kiedy Ukraina walczyła o własną egzystencję. Dzisiaj Ukraina już jest przekonana, że tej wojny nie przegra. Czy to jest przekonanie słuszne, czy niesłuszne, to jest inne zagadnienie. Mówię o stanie nastrojów. A w związku z tym Ukraina nie widzi się w roli podmiotu, który miałby słuchać kogoś w Warszawie albo godzić się na przywództwo Warszawy. Tym bardziej, i to na przykład otwarcie powiedział Wadim Pristajko, czyli były reprezentant Ukrainy w NATO, nie reprezentant, tylko taki ambasador przy NATO i w Brukseli. On powiedział, że Polska w gruncie rzeczy jest bezczynna, to znaczy Polska tylko na poziomie narracyjnym prezentuje taką wolę odegrania roli przywódczej w naszym regionie. No ale jak przychodzi co do czego, to Polska nic nie robi. Nawet nie wyciąga wniosków z tych doświadczeń ukraińskich w zakresie produkcji systemów bezzałogowych. Powstają fabryki w Danii, na Łotwie, na Słowacji, w Czechach, a w Polsce, w Niemczech, a w Polsce idzie bardzo słabo. No w związku z tym Polska też nie buduje tych relacji północ-południe, nie pokazuje gotowości do zaangażowania, w tym i zaangażowania wojskowego, no, a mówimy przecież o przyszłym systemie bezpieczeństwa, więc to jest jakby podstawa. Więc Polska jest tutaj niesłychanie pasywna. No więc na jakiej podstawie, tak mówią ci, co bardziej są, bym powiedział, kulturalnie w kwestii Polski nastawieni przedstawiciele ukraińskiej elity, to na jakiej podstawie Polska rości sobie pretensje odegrania jakiejś roli przywódczej w regionie? Na podstawie tego, że kiedyś istniała pierwsza Rzeczpospolita? No ale przecież ona przez długie lata była rządzona przez dynastię litewską, w związku z tym to w gruncie rzeczy nawet można powiedzieć, że to nie dzisiejsza rdzenna Polska tutaj miała tę dominację. A ilu piastów mieliśmy, jeśli chodzi o królów, po wygaśnięciu dynastii Jagiellońskiej? No nawet Korybut Wiśniowiecki przecież nie był piastem w świetle tej klasyfikacji. Poniatowski również wywodził się raczej z terenów kresowych czy ukraińskich. I tak dalej, i tak dalej. No można by się bawić takimi argumentami. Natomiast message tu jest bardzo, bardzo wyraźny. Otóż Ukraina mówi tak. My jesteśmy państwem, które ustało, a w związku z tym dzisiaj mamy poczucie własnej siły i wartości. Dzisiaj mamy relacje z Europą Zachodnią, która płaci za to, że kontynuujemy walkę, bo tak to trzeba nazywać. Jesteśmy aktywni również w zakresie projekcji siły. Te ostatnie ultimata Zełenskiego pod adresem Łukaszenki no są przecież tego dowodem. Jesteśmy państwem, które myśli o systemie bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Rozmawiamy ze Szwedami, Skandynawami, z państwami bałtyckimi. Rozmawiamy z Turkami. Budujemy te osi północ-południe. A co robi Polska w tym czasie? Polska niewiele robi, nawet nie korzysta z naszych doświadczeń, nie buduje linii północ-południe, jest tylko niewolniczo przywiązana do sojuszu amerykańskiego i cały czas wierzy, że Amerykanie będą tutaj tym czynnikiem decydującym, a po spotkaniu w Białym Domu, tym pamiętnym, z którego wyproszono Zełenskiego, na Ukrainie, i to nie dotyczy tylko Zełenskiego i jego otoczenia, to dotyczy szerokich kręgów opinii publicznej, na Ukrainie już nie ma złudzeń co do amerykańskiego zaangażowania. W związku z tym ta proamerykańskość polskiej dyplomacji jest postrzegana w Kijowie nie jako atut, ale jako obciążenie. I to nam wyjaśnia, dlaczego Ukraińcy uznali za i wygodne, i możliwe, i w gruncie rzeczy skuteczne zaognienie tych relacji z Polską, bo Polska jest i bezczynna, i osamotniona, i wewnętrznie podzielona, i bez planu, i bez woli działania, bez klasy przywódczej, która klasa przywódcza prezentuje jakieś opcje atomowe, które raczej budzą śmiech niż kogokolwiek są w stanie wystraszyć. No w związku z tym sami sprowadziliśmy się do roli państwa, z którym nie trzeba się liczyć. I to jest, proszę zwrócić uwagę, efekt naszej polityki ostatnich 4 lat. Znaczy mieliśmy bardzo dobrą pozycję wyjściową w roku 2022. Jeszcze mówiło się, że na rocznicę powstania styczniowego w roku 2023 w styczniu zostanie podpisana nowy pakt o przyjaźni polsko-ukraińskiej. Nic z tego nie wyszło. No i znaleźliśmy się w związku z tą sytuacją pewnej bezczynności, braku pomysłu, braku koncepcji, ale również, a może przede wszystkim, wewnętrznego podziału, który blokuje wszystkie nasze odważniejsze posunięcia, no w takiej właśnie sytuacji, w jakiej jesteśmy dzisiaj. Zełenski w styczniu tego roku, przemawiając na kolejnej rocznicy wybuchu powstania styczniowego, nawet zaczął realizować politykę Ukrainy wobec rządu, wobec Swietłany Cichanouskiej i tej części białoruskiej diaspory, która opowiada się za radykalnymi posunięciami, czyli w gruncie rzeczy przejął aktywa, które wcześniej były w dyspozycji Polski, jeśli chodzi o politykę na kierunku białoruskim. Nawet do tego doprowadziliśmy, że 6 lat po roku 2020 my dzisiaj nawet w polityce białoruskiej nie jesteśmy czynnikiem, z którym ktokolwiek by się liczył. No w związku z tym, o co tutaj chodzi? Dlaczego ktoś ma awansem in blanco w imię, nie wiem, historii przyznawać nam przywódczą rolę? I to nam dzisiaj mówią Ukraińcy.
Panie Marku, tylko jeżeli pan pozwoli, to przedstawię panu argumentację, czy też sposób moim zdaniem myślenia polskich elit o tym i chciałbym, żeby pan się do tego odniósł. To znaczy zgoda pełna, że my jesteśmy bierni, nie mamy pomysłu, inicjatywy, ale Polska trochę moim zdaniem uważa, że jest predysponowana nawet nie ze względu na przeszłość do tego liderowania, tylko na swoją pozycję gospodarczą. Na przykład jest ta słynna mapa taka, która pokazuje Polskę i nasze PKB, a potem, że to nasze PKB jest większe niż PKB tam, nie wiem, 8 czy 10 krajów, łącznie z Ukrainą naokoło. Mam wrażenie, że wielu polskich polityków uważa, że my jesteśmy predysponowani przez naszą siłę, naszą również to, że nas jest najwięcej, 40 milionów, jesteśmy najlepiej zorganizowani i to się trochę, tak jak trochę Niemcy z Europą całą. To znaczy nam się to trochę należy na talerzu. I chyba tu jest ten problem, no bo na papierze to wygląda świetnie, ale trzeba podjąć jakieś działania.
No ale nasi politycy, używając sformułowania klasyka, są w mylnym błędzie. Dlatego, że ta wielkość PKB, którą Polska się szczyci, to nie jest ich zasługa. To nie nasi politycy spowodowali, że Polska się tak rozwijała, tylko to Polacy spowodowali, że ciężko pracując, spowodowali, że Polska była atrakcyjnym też i rynkiem dla inwestorów z zachodniej części Europy, którzy tutaj mogli znaleźć spokój, bezpieczeństwo, zaangażowanych pracowników, którzy nie są zrzeszeni w związkach zawodowych i nie strajkują o byle co. Nie ma tu żadnych tego rodzaju rozwiązań. Polacy pracują ponad siły i więcej niż inne społeczeństwa Europy Zachodniej. Natomiast regulacje w sporej części zostały nam narzucone przez Unię Europejską. Ten porządek regulacyjny, który buduje bezpieczeństwo, to też nie jest osobista zasługa naszych polityków. Zasługi polityków mierzy się zdolnością do realizowania trudnych reform. I o tym dzisiaj się mówi w bardzo krytycznym tonie i w Wielkiej Brytanii, i w Niemczech, i we Francji. Wskazując na to, że politycy, liderzy tamtych państw nie mieli takiej zdolności przez ostatnie 20 lat, nie stać ich było na wdrożenie trudnych i być może niepopularnych reform, nadając nowy impuls rozwojowy tamtejszym państwom. Bo rzeczywiście tak było. Te w gruncie rzeczy takie państwa jak Wielka Brytania żyły na kredyt. zadłużenie mierzone wielkością długu publicznego do PKB wzrosło trzykrotnie w ciągu ostatnich 23 czy 4 lat w Wielkiej Brytanii. Trzykrotnie, czyli to oznacza, że całe pokolenie Wielka Brytania żyła na kredyt. Podobnym zjawiskiem mamy do czynienia we Francji, z podobnym zjawiskiem, chociaż o innej skali mamy do czynienia w Niemczech. My mieliśmy tą przewagę nad Europą Zachodnią, że po prostu startowaliśmy z dużo niższego poziomu i nasi obywatele byli skłonni godzić się na niższe wynagrodzenia i na gorsze warunki pracy. Więc to nie jest żadna zasługa polityków, że my jesteśmy dzisiaj zamożnym państwem. Gdyby nasi politycy, wykorzystując ten relatywnie niezły punkt startu, polegający na tym, że no nie jesteśmy już państwem, które musi na wszystkim oszczędzać, mamy jakieś zasoby. Gdyby nasi politycy chcieli to narzędzie, tę dźwignię wykorzystać no po to, żeby reformując państwo polskie nadać nowy impuls rozwojowy, ale to już jest działanie na rzecz kolejnego pokolenia, a nie przeszłego, tylko przyszłego polityka. No, gdyby nasi politycy chcieli to zrobić i gdyby nasi politycy umieli to zrobić, to być może mogliby mówić, że jesteśmy predestynowani do odegrania wiodącej roli w Europie Środkowej. Na tym zresztą polega frustracja, której ja podlegam i być może też inni podlegają, bo ja dostrzegam niewykorzystane szanse, i dostrzegam potencjał, i dostrzegam gigantyczną skalę błędów, o których zresztą mówię od lat. Nasze MSZ zamiast oddawać 100 milionów złotych na potrzeby Ukrainy, powinno dostać kolejne 2 miliardy złotych od budżetu i za te pieniądze rozbudować naszą obecność w tych państwach, które są dla nas kluczowe, czyli na Białorusi, w państwach bałtyckich, w państwach skandynawskich, w Turcji, również oczywiście na Ukrainie, bo każdy, kto się interesuje Ukrainą i czyta na ten temat, a ja czytam to ukraińską prasę codziennie i rozmawiam z przedstawicielami Ukrainy, wie o tym doskonale, że my w gruncie rzeczy nie znamy tego państwa, nie znamy Ukraińców, nie wiemy, jakie tam mechanizmy rządzą, z kim rozmawiać, kto tak naprawdę sprawuje tam władzę, bo przecież wszyscy na Ukrainie, wszyscy w Kijowie mówią, że pani Swiridienko, która jest formalnie premierem, ona tam nie ma wiele do powiedzenia, bo nie tak się rozkłada obóz władzy w Ukrainie i nie tam i eksponowanych pozycji nie zajmują ci, którzy tak naprawdę rządzą. No ale to trzeba taką wiedzę zdobyć. To samo dotyczy Białorusi. Nasza wiedza na temat sytuacji w elicie władzy białoruskiej jest też na poziomie rządowym, obawiam się, niezbyt pogłębiona i na poziomie opozycyjnym jeszcze słabsza, bo tu opozycja od rządu się nie różni. Te obydwa nurty w polskiej polityce, dominujące polską politykę, one uznały w związku z kryzysem i krachem AWS-u, ostatniej formacji, która zresztą fatalnie, ale jednak próbowała reformować kraj, że reformy i zmiany są groźne, lepiej tego nie robić, lepiej świadomie zrezygnować z jakiejkolwiek ambitniejszej polityki, skoncentrować się na wojnie narracyjno-symbolicznej. No i mamy dzisiaj tak zbudowaną naszą politykę, no i to wszystko. Więc w tym sensie mamy narzędzia, mamy potencjał, tylko nie mamy klasy politycznej, która by była w stanie to użyć.
Tak jest. Bardzo często, panie Marku, powtarzamy to, że ja widzę to powidza w historii realnej i zgadzają się ze mną podczas rozmaitych spotkań, że polscy politycy nie spełniają już aspiracji Polaków. I to dużo o tym mówiliśmy. Chciałbym na chwilę wrócić jeszcze
do sprawy,
panie Marku. Czyli
jeszcze bym zdanie na ten temat, jeśli pan pozwoli, powiedział. Ja też spotykam się z bardzo wieloma tego rodzaju głosami, że polscy politycy nie spełniają aspiracji polskich wyborców. Tylko na całym europejskim i rozwiniętym świecie, jeżeli wyborcy są niezadowoleni z ich klasy politycznej, to po prostu wymieniają tę klasę polityczną na lepszych, na być może budzących większą nadzieję. To się stało we Włoszech, przecież formacja pani Meloni nie jest jakąś partią, która funkcjonuje we Włoszech od 100 lat, czy tam od 30. To się dzisiaj dzieje w Wielkiej Brytanii, mamy Reform, to się dzieje we Francji, chociaż tam jeszcze nie wiadomo, czy wahadło przesunie się na stronę France Insoumise, czy Ruchu Narodowego. To się wreszcie dzieje w Niemczech, gdzie AfD zwiększa swoje poparcie w sposób stały. No a co się dzieje w Polsce? No w Polsce tego rodzaju działania nie ma. To moim zdaniem, chociaż być może ta diagnoza jest chybiona, nie wiem, zobaczmy, pomyślmy o tym, to się dzieje dlatego, że Polacy nie umieją używać państwa jako swojego narzędzia. Polacy się charakteryzują postawą: interesuje mnie moje prywatne życie i tu jestem bardzo aktywny, pomysłowy, oddany i zaangażowany, jeśli chodzi o moje sprawy rodzinne, zawodowe, mojego miasta, mojego środowiska, stąd na przykład sukces reformy samorządowej. No ale państwo to już jest coś zewnętrznego, to już my się tutaj nie chcemy angażować. Dobrze by było, gdyby to państwo dobrze funkcjonowało, no ale jak nie funkcjonuje źle, to my nie chcemy poświęcać temu wielkiej energii. No i dlatego te wszystkie alternatywy, które pojawiały się w ostatnich latach, no były gorsze niż oryginały, no to gołym okiem przecież widać. W ten sposób nie przełamie się tego impasu Polski podzielonej, wybierając formacje, które się okazują jeszcze słabszymi i jeszcze mniej przygotowanymi do rządzenia.
Oj, obrywało się dzisiaj politykom, drodzy Państwo, ale słusznie, tak bym powiedział. Panie Marku, wróćmy do meritum sprawy, czyli sporu wokół UPA i co z tego może wyniknąć. Zacznę może od tego, że ostatnio od paru osób usłyszałem, że jest Pan jednym z ulubionych gości ich w historii realnej. A co ja powiedziałem, a w zasadzie dlaczego? I proszę powiedzieć, posłuchać jakiej odpowiedź. Jest Pan rzeczowy, logiczny, merytoryczny i chłodno podchodzi do spraw, ale w tym przypadku, i to jest moje pytanie do pana, panie Marku, wiem, że pańska rodzina była doświadczona na Wołyniu z ręki ukraińskich nacjonalistów w trakcie ludobójstwa. Tak chciałbym po ludzku teraz zapytać, czy pojawiły się u pana emocje, kiedy pan usłyszał o tym, że najpierw pojawił się ten dekret o nadaniu bohaterom UPA tytułu właśnie tej jednostce wojskowej tego tytułu, no i potem jeszcze Zełenski szedł na Ostrów Zaparte i nie chciał tego odwołać.
Oczywiście, że pojawiły się emocje, bo no, jesteśmy emocjonalni. To nie jest tak, że jesteśmy jakimiś maszynami. No, nawet jeśli mamy deficyty w tym zakresie, a moje dzieci mi często mówią, że to jest akurat mój przypadek. Na Wołyniu został zamordowany mój pradziadek, moja prababcia i moja cioteczna babcia. W sposób bardzo brutalny zresztą.
A coś pan wie więcej na temat tego?
Powiem tak, no w mojej rodzinie nie kultywowało się tej pamięci, więc moja wiedza jest tutaj dość ograniczona. Również z tego powodu, że babcia z dziadkiem mieszkali na rynku Starego Miasta w Warszawie i przeszli przez powstanie, przez Pruszków, przez Buchenwald. Mój ojciec był dzieckiem, kiedy wybuchło powstanie, bo on się urodził w 1935 roku, no miał 9 lat. On do dzisiaj nie jest w stanie opowiedzieć, co widział i co przeżył, mimo że go namawialiśmy z żoną, żeby taką lekcję żywej historii naszym dzieciom też zaprezentował. Polska doświadczyła tego rodzaju historii właściwie wszędzie. Moja druga babcia z kolei mieszkała pod Koninem i tam z kolei nasz obecny sojusznik niemiecki pokazał, co potrafi. Ona trzykrotnie, jak mówiła, nawet jeśli przesadzała, to pamiętała o tym, stała pod ścianą i już się żegnała z życiem. W związku z tym tych doświadczeń mamy dużo i trudno od nich abstrahować. U nas zresztą, powiem tak, u nas historia jest zupełnie inaczej przeżywana, u nas mam na myśli Polskę oczywiście, niż w takim kraju jak Ukraina. To ja rozmawiałem już po wybuchu tego kryzysu z jednym z moich przyjaciół ukraińskich i on mi powiedział taką swoją impresję. Otóż on śledził jakąś dyskusję historyczną w polskim parlamencie i był zaskoczony może nie tym, że występujący poseł, to już nawet nieważne o jakiej tematyce, mówił o dość takich, bym powiedział, odległych wydarzeniach historycznych, odległych w przeszłości, ale nie tym był on zadziwiony, że ten poseł o tym mówił, tylko był zdziwiony faktem, że wszyscy inni rozumieli to, co on mówi. Na Ukrainie wiedza historyczna to nie jest coś, co byłoby tak głębokie jak w Polsce. To nie jest usprawiedliwienie oczywiście, to jest po prostu dostrzeżenie pewnych różnic. Więc w tym sensie nasza wrażliwość jest w dużej części wrażliwością historyczną, refleksyjną. My traktujemy historię jako naukę też i polityczną, wskazującą nam drogi postępowania współcześnie, co może być interesujące, ale oczywiście nie musi być instrukcyjne, no bo z faktu, że nasi sojusznicy w 1939 roku nie stanęli na wysokości zadania, no jeszcze nie wynika, że tak samo będzie teraz. To tutaj nie ma automatyzmu przecież, ale oczywiście te wszystkie kwestie warte są dyskusji i rozstrzygnięcia. Te wszystkie pytania, które sobie wszyscy jako też historycy z wykształcenia zadajemy, zadawaliśmy i będziemy zadawać, bo kolejne pokolenia też będą sobie zadawały pytania, czy Powstanie Warszawskie powinno wybuchnąć i czy powinno trwać tak długo, bo nawet jeśli niektórzy się zgadzają z faktem, że powinno wybuchnąć, to już te głosy, czy musiało aż tak długo trwać, są pewnie bardziej zniuansowane. Więc historia odgrywa w samo świadomości Polaków zupełnie inną rolę niż w samoświadomości narodów z nami też i graniczących. W Niemczech historia jest tłumiona, skrywana, bo nie ma się czym chwalić. Na Ukrainie ta historia jest czymś znacznie mniej, moim zdaniem, istotnym. W związku z tym tu mamy zasadnicze różnice, no ale to nie mówię o tym po to, żeby wybierać przyszłość, jak chciał kiedyś Aleksander Kwaśniewski. Ja jemu się nie dziwię, bo z taką przeszłością, jak on miał, ja też bym apelował o wybór przyszłości. No był komunistycznym aparatczykiem, nie było się czym chwalić, w związku z tym lepiej było wzywać do myślenia o przyszłości, ale to w Polsce oczywiście jest droga, która się nie powiedzie. Znaczy Polacy będą myśleć historycznie i to muszą też zrozumieć Ukraińcy. Muszą też zrozumieć jedną zasadniczą rzecz, myślę, że oni mają z tym podstawowy problem, bo to też jest podstawowa różnica między Polską a Ukrainą. Otóż polska opinia publiczna jest w gruncie rzeczy opinią dość konserwatywną. My jesteśmy zwolennikami pewnego tradycyjnego modelu życia. Nawet ci, którzy głosują na liberałów czy na centrum polityczne, oni też bardzo często żyją w sposób dość tradycyjny. Prócz Aleksandra Kwaśniewskiego żadnych wyborów w Polsce powszechnych nie wygrał polityk, który byłby łączony z lewicą, nawet Bronisław Komorowski był przecież na prawym skrzydle Platformy Obywatelskiej, więc w tym sensie te nastroje polityków polskich i polskiego społeczeństwa, one będą zawsze dość konserwatywne i dość prawicowe. To się nie zawsze musi przekładać na większość rządzącą, bo tu rządzi inna mechanika i inna dynamika. No i to też muszą zrozumieć Ukraińcy, że jeśli oni chcą myśleć o jakiejś formule strategicznego partnerstwa, to nie da się zbudować tego strategicznego partnerstwa. Myślę, że mają taką pokusę, wybierając tylko współpracę z jedną opcją polityczną. Znaczy te deklaracje pod adresem premiera Tuska, ukraińskich polityków i tej części polskiej opinii publicznej, która ich zdaniem jest znacznie bardziej pragmatyczna, są drogą, która do niczego nie doprowadzi, dlatego że polska prawica nie zniknie pewnego dnia z poniedziałku na wtorek i ta część polskiej opinii publicznej będzie obecna i trzeba w związku z tym też z tą częścią opinii publicznej budować jakąś formułę dialogu. Ale to jest też pytanie dla nas. Jak my powinniśmy się znaleźć w relacjach z Ukrainą, gdzie coraz silniejsze są głosy o takiej proweniencji dość wyraźnie nacjonalistycznej, a z pewnością suwerencjonistycznej, tak? Czyli te głosy mówiące o tym, że nie będą Lachy nam budować panteonu narodowego. To jest dość powszechnie spotykany pogląd dzisiaj na Ukrainie.
No dobrze, panie Marku, no to już jakby główny leitmotiv naszej rozmowy, to znaczy, czy Polska może zablokować unijne aspiracje Ukrainy? Pan pokazał, że to jest jakby no martwe narzędzie w tym sensie, że to są ważniejsze powody, dla którego Ukraina w tej Unii nie będzie. No to teraz proszę pana o rozważenie scenariusza alternatywnego. Powiedzmy, mija 3, 4, 5 miesięcy, powstaje panteon bohaterów narodowych Ukrainy i znajduje się tam Szuchewicz, Bandera i bohaterowie UPA. To jakie instrumentarium mamy? No bo tak, gesty w postaci patetyczne odebrania orderu nie działają, unijny lewar według pana też jest tępy. Co możemy konkretnie zrobić? Jak rozegrać tą partię według pana, żeby na stronę ukraińską wpłynąć, żeby realizowała no w jakiś sposób, poszła na jakiś kompromis?
No, to jest oczywiście bardzo obszerne zagadnienie i moglibyśmy długo o tym mówić, ale ja bym zwrócił uwagę na jeden element, a mianowicie musimy zastanowić się, jak wygląda strategia Europy Środkowej i które państwo, jak wygląda ta mapa strategiczna naszej części kontynentu i które państwo jest najważniejsze, bo to nie jest prawdą, że najważniejszym państwem jest Ukraina. To znaczy, powiem inaczej. Jeśli Ukraina przegra wojnę, jeśli wejdzie w ten ruski mir i zostanie politycznie podporządkowana Federacji Rosyjskiej, to jest oczywiście scenariusz niesłychanie dla Polski niekorzystny, ale dzisiaj coraz mniej prawdopodobny. To znaczy dzisiaj nie mamy do czynienia z sytuacją roku 22, że Ukraina może nie ustać. Dzisiaj Ukraina wydaje się, że ma duże szanse zakończenia tej wojny na korzystnych dla siebie, a przynajmniej akceptowalnych warunkach. A w związku z tym to znaczenie Ukrainy paradoksalnie w tej geografii strategicznej ulega zmniejszeniu, a nie zwiększeniu. Znaczy ustabilizowana sytuacja i większe możliwości Ukrainy powodują, że Ukraina już też z naszej perspektywy nie jest aż tak kluczowym państwem. Jest bardzo ważnym państwem, nie lekceważę tego kierunku, nie nawołuję teraz do odwrócenia się od Ukrainy, ale to jest jakościowo inna sytuacja niż była wiosną 22, kiedy istniało ryzyko, że Ukraina po prostu przegra i to w krótkim czasie i stanie się elementem świata rosyjskiego, też i tego narzędzia projekcji siły Federacji Rosyjskiej. Dzisiaj państwem kluczowym z punktu widzenia ładu bezpieczeństwa po wojnie w Europie Środkowej jest Białoruś. I dzisiaj trzeba myśleć o tym, jaką politykę powinna Polska uprawiać wobec Białorusi. I tutaj mamy generalnie do czynienia z trzema liniami. Najłatwiej jest scharakteryzować linię Warszawy, bo to jest linia całkowitej bezczynności, bierności, braku inicjatywy i braku pomysłu. Znaczy my błędnie oczywiście uważaliśmy w roku 2020, że rewolucja na Białorusi może wygrać i lada moment ona się zmaterializuje tym, że Białoruś stanie się częścią umownego Zachodu i większa część opinii publicznej na Białorusi, w Polsce, przepraszam, a przynajmniej tego głównego nurtu uważała, że właśnie to jest optymalny kierunek. Wspieranie białoruskiej rewolucji uważano za kierunek dobry, pożądany również z punktu widzenia interesów Rzeczpospolitej. Ja akurat byłem temu przeciwny, albo byłem dość sceptyczny, napisałem książkę na temat Białorusi, w związku z tym każdy, kto chce, może do tej pracy sięgnąć. Druga linia, która się dzisiaj wyraźnie zarysowała, to jest linia, którą należałoby wiązać z polityką amerykańską. To jest w gruncie rzeczy linia działania, której zabrakło w roku 2019 i w roku 2020. Amerykanie wyciągnęli wnioski z ówczesnych błędów, czyli budowania pewnej alternatywy gospodarczej, ekonomicznej dla reżimu białoruskiego, gdzie nacisk jest kładziony nie na to, kto rządzi na Białorusi i czy Białoruś jest państwem demokratycznym, bo to nam najbardziej zależało na tym, żeby Białoruś była państwem demokratycznym, tylko dzisiaj Amerykanie kładą nacisk na to, żeby reżim rządzący na Białorusi był możliwie niezależny od Federacji Rosyjskiej. Im bardziej będą w związku z tym otwarte kanały kooperacji ekonomicznej ze światem Zachodu, tym zdaniem administracji amerykańskiej Łukaszenka i jego następcy będą mieli większą szansę na odegranie pewnej niezależnej karty w przyszłym systemie Europy Środkowej. To jest oczywiście nawiązanie do takiej tradycyjnej jeszcze Włodzimira Makieja, nieżyjącego już szefa MSZ-u białoruskiego i byłego szefa administracji Łukaszenki, który jeszcze w roku 2019, a pamiętamy, to były te czasy, kiedy Pompeo przyjeżdżał do Mińska, mówił o takim pozablokowym statusie Białorusi. Mówił o tym, że Białoruś w wymiarze ekonomicznym będzie się w 1/3 orientowała na Rosję, w 1/3 na Zachód, a w 1/3 na światowe południe, a w związku z tym nie będzie państwem należącym do jakiegoś, w sensie faktycznym, bo niekoniecznie formalnym, do jakiegoś zantagonizowanego bloku wojskowego. I dzisiaj Amerykanie moim zdaniem idą w tym kierunku, realizując politykę, którą ja bym określił mianem polityki marchewki, czyli znieśli sankcje na Białoruś Kali, na ten główny koncern wydobywczy soli potasowych na Białorusi, znieśli sankcje dla banków białoruskich obsługujących te transakcje i zaczęli wywierać presję czy to na Litwę, czy to na Polskę, też i na Ukrainę, żebyśmy i my odblokowali handel Białorusi, bo Amerykanie uznali, że to jest droga, która zwiększy niezależność Łukaszenki wobec Putina. Dlaczego to jest istotne, to zwiększenie niezależności? Tu nie ma mowy w gruncie rzeczy ani o demokratyzacji Białorusi, ani nie ma mowy o wyrwaniu Białorusi z objęć Putina i Rosji. Białoruś w takim ujęciu jest nadal elementem świata rosyjskiego, ale większa niezależność reżimu białoruskiego z punktu widzenia pewnej strategii rosyjskiej z kolei zwiększa też poziom niepewności Rosjan, czy Białoruś w momencie krytycznym zachowa się zgodnie z rosyjskimi interesami. Co oczywiście odsyła nas z kolei do roku 2022 i odpowiedzi na w gruncie rzeczy podstawowe pytanie. Gdyby nie rewolucja roku 2020, nieudana rewolucja, bo jak wiemy Łukaszenko obronił swoją władzę dzięki wsparciu Putina i sygnałowi, który jesienią, we wrześniu dokładnie, ile dobrze pamiętam, po tej rozmowie telefonicznej Putin-Łukaszenka aparat władzy na Białorusi odebrał jako postawienie przez Rosję na Łukaszenkę i to wzmocniło Łukaszenkę na tyle, że on sam w stanie był sobie poradzić ze stłumieniem tych protestów prodemokratycznych. Gdyby to się wówczas nie stało i gdyby w konsekwencji tego działania, a potem przyszły oczywiście sankcje i to odcinanie ekonomiczne Białorusi od Zachodu, to czy w ogóle wojna między Rosją a Ukrainą by wybuchła? Czy ten marsz z północy, z Białorusi na Kijów miałby miejsce, gdyby Białoruś również w roku 2022 była państwem relatywnie niezależnym wobec Federacji Rosyjskiej, no choćby na takim poziomie jak w roku 2019? Nie znamy odpowiedzi na to pytanie, ale w takim planie strategicznym tu mechanika jest dość prosta i na tym bazują Amerykanie. Otóż im bardziej Białoruś jest niezależna, tym mniej Rosja może być pewna, że w momencie krytycznym Białoruś będzie, że tak powiem, narzędziem projekcji siły Federacji Rosyjskiej, czyli im Rosja jest mniej pewna, że Białoruś będzie elementem ich systemu na przykład inwazji na państwa bałtyckie albo przebicia korytarza do obwodu królewieckiego, tym Rosja musi zmienić bardziej swoje plany o charakterze strategicznym, to znaczy dokonywać projekcji siły z terenu Federacji Rosyjskiej, a nie również z terenu Białorusi. W tym sensie ta niezależność Białorusi, nawet jeśli Białoruś byłaby nadal rządzona przez ludzi pokroju Łukaszenki, jest już czynnikiem zmieniającym sytuację strategiczną w naszej części Europy. I Amerykanie uważają, że można do tego dążyć, wykorzystując mechanizmy ekonomiczne, co moim zdaniem jest wyciągnięciem wniosków z doświadczeń roku 2020, bo moim zdaniem, o tym też pisałem w tej książce, protesty prodemokratyczne na Białorusi załamały się dlatego, że robotnicy wielkich przedsiębiorstw państwowych na Białorusi nie poparli w takim stopniu, jak być może powinni, żeby obalić Łukaszenka. Nie poparli dlatego, że nie mieli, że tak powiem, nie mieli pewności co do własnej przyszłości. Ta zetatyzowana gospodarka białoruska, gdyby weszła do wolnorynkowego systemu zachodniego, no przeżywałaby wielkie wstrząsy i dlatego trzeba budować pewne bufory, pewne poduszki bezpieczeństwa. Ta propozycja amerykańska, żeby eksport soli potasowych z Białorusi był jedną z takich poduszek bezpieczeństwa, idzie w tym właśnie kierunku. I to jest linia amerykańska. Dlatego ambasador Cole jeździ do Mińska, dlatego jeżdżą tam inni politycy amerykańscy, dlatego Łukaszenka zaczął wypuszczać więźniów politycznych w wyniku właśnie tych mediacji. Jest wreszcie linia ukraińska. Mam tutaj na myśli to ultimatum, które niedawno sformułował Zełenski pod adresem Łukaszenki, żądając wyłączenia retransratorów, dokładnie czterech. Dwóch w obwodzie brzeskim, dwóch w obwodzie homelskim. I to te retransratory zostały wyłączone przez Białoruś, jak sam Zełenski poinformował, ale prócz tego Zełenski sformułował, może już nie w tak kategorycznym tonie, ale innego rodzaju żądania pod adresem Białorusi, które mają charakter dość ultimatywny. To znaczy powiedział, że strona ukraińska doskonale wie o tym, że które firmy w jakiej skali pracują na rzecz rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego i doskonale zdaje sobie sprawę, jak białoruskie rafinerie wspierają Rosję w tym czasie, w którym Rosja potrzebuje paliw. I Zełenski zażądał również zejścia z tej drogi. To było żądanie pod adresem Łukaszenki. I teraz proszę zwrócić uwagę, jak się układa sekwencja wydarzeń, bo to jest niezwykle istotne. Otóż kilka dni temu Łukaszenka na spotkaniu z panem Worobiowem, czyli to jest gubernator obwodu moskiewskiego, dość niespodziewanie powiedział publicznie, że spotkał się z wysłannikami Zełenskiego. I Białoruś to nie jest Rosja. Tu nie ma co krzyczeć, ani nie ma potrzeby, żeby dawać sobie po mordzie, jak to Rosjanie mają w zwyczaju, to dosłownie takiego sformułowania użył. I odwołał się też do postawy ambasadora Gryzłowa, rosyjskiego ambasadora w Mińsku, który jego zdaniem Łukaszenki, robi dużo, ażeby wciągnąć Białoruś do wojny po stronie Federacji Rosyjskiej. Tego rodzaju oświadczenia, on miał jeszcze niedawno też wywiad dla stacji telewizyjnej Al Arabiya, to jest bardzo też ciekawe, gdzie w gruncie rzeczy zajął dość pojednawcze stanowisko wobec Zełenskiego. Równolegle pokazały się i wystąpienia samego Łukaszenki, ale też i artykuły takich ludzi, którzy byli wcześniej przez reżim używani jako tacy heroldowie różnych pomysłów dyplomatycznych, które były formułowane nie kanałami oficjalnymi, tylko one były formułowane po to, żeby umowny Zachód miał możliwość zapoznania się, ale nie traktował tego jako jednoznaczne stanowisko władz. Takim kanałem jest na przykład format Miński Dialog. Eugenii Preicherman, lider tego dialogu, opublikował w Al Jazeera artykuł, w którym proponował Polsce i państwom bałtyckim stworzenie pewnego kanału deeskalacyjnego. I ten kanał deeskalacyjny miałby właśnie zapobiegać wciągnięciu Białorusi do wojny i zaognieniu sytuacji również między Bałtami a Białorusią. I co ciekawe, Preicherman proponował w tym artykule, ażeby to był kanał, który będą obsługiwali wojskowi, a nie politycy, bo jego zdaniem wojskowi są znacznie bardziej pragmatycznie nastrojeni. Łukaszenka po tym wywiadzie, po tej rozmowie z gubernatorem obwodu moskiewskiego poleciał do Moskwy. Tam rozmawiał w Wałdaju przez dwa dni z Putinem. Możemy wnioskować, o czym rozmawiano, bo Putin udzielił wywiadu dziennikarzowi Zarubinowi, który obsługuje Kreml, i on w tym wywiadzie powiedział, że w gruncie rzeczy Łukaszenka przywiózł Putinowi pewne przesłanie od Zełenskiego. No bo tu warto pamiętać, Łukaszenka powiedział, że spotkał się z wysłannikami Zełenskiego, potem Łukaszenka jedzie do Moskwy i Putin się wypowiada, mówiąc, że Łukaszenka, że otrzymał propozycję Zełenskiego, który to miał podobno zaproponować Putinowi ograniczenie działań wojennych tylko i wyłącznie do tych czterech obwodów południa Ukrainy, co oczywiście wiąże się z gdyby taka formuła została przyjęta. Putin to odrzucił, ale gdyby została przyjęta, wiąże się z zupełnie innym statusem geostrategicznym Białorusi. Bo to ograniczenie wojny do południa oznacza, że w gruncie rzeczy Białoruś staje się już państwem, że tak powiem, stojącym z boku, nie będącym tą platformą rosyjskiego ewentualnego ataku na Ukrainę. I z Moskwy, na co też warto zwrócić uwagę, bo to jest informacja z dzisiejszego poranka, Łukaszenka poleciał do Pekinu, spotkał się tam z Xi Jinpingiem, chiński MSZ wydał oświadczenie po tym spotkaniu, w którym padają dwa ważne sformułowania. Czy pierwsze ważne sformułowanie to, że Chiny popierają utrzymanie przez Białoruś suwerenności. To jest dość jednoznaczny sygnał, iż w tej relacji Rosja-Białoruś, Chiny są jednak zainteresowane utrzymaniem przez Białoruś suwerenności i niezależności. Ale po drugie, w tym oświadczeniu, ja dzisiaj czytałem, ono jest na stronie MSZ-u chińskiego, może każdy to przeczytać, tam jest dwa razy sformułowane odwołanie do takich czterech wielkich projektów sformułowanych przez Xi Jinpinga, jakby zarządzania światem w wymiarze globalnym. Jednym z tych obszarów jest pomysł globalnego bezpieczeństwa. Xi Jinping go ogłosił w kwietniu 2022, co też jest istotne. I tam jest odwołanie do następujących elementów. Znaczy, po pierwsze, utrzymania suwerenności państw. To dotyczy zarówno Białorusi, jak i Ukrainy. Po drugie, utrzymania formuły nie budujemy własnego bezpieczeństwa kosztem bezpieczeństwa innych. To by oznaczało jednak opowiedzenie się za formułą w jakiś sposób rozbrojenia Ukrainy albo ograniczenia ich potencjału wojskowego. I po trzecie, tam jest nawiązanie do wielostronnych formatów rozwiązywania problemów bezpieczeństwa, czyli nie bezpośrednie negocjacje, tak jak chce Zełenski Putin, ale jakaś formuła wielostronna, gdzie Chińczycy też pewnie widzieliby swoje zaangażowanie. To moim zdaniem jest propozycja Łukaszenki, który chce, oczywiście wiarygodność tego polityka nie jest wielka, ale dość wyraźnie widać, że on jednak chciałby większej niezależności od Rosji, chciałby funkcjonowania różnych wielostronnych formatów, gdzie on ma pootwierane kanały negocjacyjne i z Bałtami, i z Polską, i z Europą, i z Chinami, oczywiście i z Rosją. Chciałby jakiejś formuły zakończenia wojny na Ukrainie, która nie wiąże się z formułą jakby stałych ultimatów pod adresem Białorusi ze strony kolejnych przywódców Ukrainy. Czyli w tym sensie, moim odczuciu, Łukaszenka tutaj rozpoczął własną grę. Z kolei Zełenski buduje narrację, że lada moment może się zacząć agresja ze strony Białorusi. Białoruś wejdzie do wojny. Białoruś jest też platformą wykorzystywaną przez Federację Rosyjską. To jest oczywiście w interesie Zełenskiego i tu mamy nie tylko do czynienia z artykułami w Wall Street Journal czy z raportami gabinetu Łatuszki, który dzisiaj chyba ma lepszą linię komunikacji z Kijowem niż z Warszawą, ale budowanie takiego stałego zagrożenia, iż Rosja lada moment wyeskaluje tę wojnę i wciągnie też do niej Białoruś, w związku z tym wojna przyjmie charakter regionalny, jest z perspektywy Zełenskiego scenariuszem typu win-win, to znaczy z jednej strony, no jeśli to się zmaterializuje, jeśli rzeczywiście Białoruś wejdzie do wojny, no to zagrożenie, o którym mówią Ukraińcy, pod adresem całej Europy, że tu już Rosjanie zaraz staną w niedużej odległości od Białego Stoku i w tym sensie Polacy muszą myśleć o współpracy z Ukrainą, a nie o kwestiach polityki historycznej. To już będzie oczywiste i wcale nie będzie trzeba nikogo do tego przekonywać. Z punktu widzenia obecnej sytuacji wojskowej nawet to wejście Białorusi do wojny nie załamuje pozycji Ukrainy. No ale gdyby się okazało, że Łukaszenka i elita białoruska ustępują w obliczu tych ultimatywnych żądań Kijowa, no to też to w tym modelu już polityki powojennej buduje zupełnie inną relację, czyli ten czynnik siły, który chce wykorzystywać Ukraina w relacji chociażby z Białorusią, miałby być też w tym układzie powojennym pewnym czynnikiem porządkującym relacje obydwu państw. Co więcej, w ten sposób Ukraina już też w modelu powojennym staje się faktycznym gwarantem bezpieczeństwa Bałtów. Bo jeżeli Białoruś rozluźnia swoje więzi z Federacją Rosyjską, to Bałtowie czują się bezpieczniejsi, tak samo jak Ukraińcy czują się bezpieczniejsi. I co więcej, realizacja tego scenariusza przez Zełenskiego oznacza niepowodzenie scenariusza amerykańskiego. Czyli w gruncie rzeczy to też jest pokazanie, że to nie zaoceaniczny hegemon będzie decydował o ładzie w naszej części Europy, ale państwo, które jest tutaj zaangażowane i jest gotowe do użycia również siły. Ta rozgrywka jeszcze trwa, ona wchodzi w bardzo interesującą fazę, tylko mam takie wrażenie, że w Polsce nikt o tym nie wie albo mało kto śledzi i nasza klasa polityczna no w ogóle się tym nie interesuje, bo przecież oni i tak nic nie mają do powiedzenia w kwestii Białorusi. Czy my zbudowaliśmy jakiś dedykowany tylko i wyłącznie Białorusi ośrodek analityczny? Są białoruskie ośrodki analityczne, migracyjne, które publikują raporty, na przykład jak funkcjonuje administracja prezydenta Łukaszenki, jak się rozkłada, jak funkcjonują władze na poziomie obwodów ukraińskich, czyli ich województw. Ta wiedza jest bardzo też już taka zaawansowana. No ale myślę sobie, że w Polsce mało kto to śledzi, mało kto się tym interesuje i jakoś byłbym zaskoczony, ale może się mylę, proszę mnie sprostować, gdybym się dowiedział, że to my finansujemy funkcjonowanie tego rodzaju ośrodków analitycznych, a one są również na białoruskiej emigracji. W związku z tym tu nie chodzi tylko o zdjęcia ze Swietłaną Cichanouską, tu chodzi też o budowanie narzędzi realnego wpływu. No ale to znowu musielibyśmy wrócić do tej dyskusji, od której zaczęliśmy. Tam, gdzie jesteśmy pasywni, tam, gdzie nic nie robimy, no nie możemy oczekiwać, że inni też będą pasywni, też nic nie będą robić. Ci inni robią i na tym budują też swoją przewagę. Na aktywności, też i skłonności do podejmowania ryzyka, tym wszystkim, czego nam niestety wydaje się brakować.
No to ja proponuję taką puentę. Trwa geopolityczna rozgrywka szachowa, a my niestety zamiast być figurą, to jesteśmy pionem. Moim i Państwa gościem był pan Marek Budzisz, Strategy and Future. Bardzo dziękuję panie Marku za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A tym, co mają niedosyt, a na pewno macie Państwo niedosyt, polecam książki pana Marka Budzisza, Pauza strategiczna, Samotność strategiczna Polski, Wszystko jest wojną i najnowsza Obywatelska Armia Rzeczypospolitej. Panie Marku, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. To był zaszczyt zacząć z panem nowy tydzień. Życzę wszystkiego dobrego i oczywiście, żeby pan przetrwał tę falę upałów.
Dziękuję bardzo. Również tego życzę panu i wszystkim państwu.
Oj tak. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dzięki, że nas wspieracie na Patronite na YouTubie, że oglądacie te kolejne odcinki Historii Realnej i live'y. Dzięki za trampki, no i dzięki za to, że moja książka Polacy cieszy się tak gigantyczną popularnością. Nigdy nie sądziłem. Dużo ciepłych słów od czytelników, którzy mówią, że bardzo fajna. Autografem czeka na Was oczywiście w księgarni internetowej historiarealna.pl. Podpisałem na zapas kolejne 700 egzemplarzy, w związku z tym na czas wyjazdu jest nasza księgarnia, naszego do Japonii, dobrze zaopatrzona. Do Japonii wyjeżdżamy za chwilę, w nocy z poniedziałku na wtorek, razem z Albertem. Dziękujemy firmom AutoDNA, która będzie naszym partnerem tej wyprawy, ale również firmie Sailey. pakiet eSIM w dobrej cenie, dzięki której będziemy korzystali z internetu. Lantre zaopatrzył nasz sprzęt na wyjazd marki Apple. Militaria, fantastyczne ciuchy, także kciuk dla militaria.pl. Przypominam, że w Militariach macie promocję nawet 40% rabat. Wszystkie szczegóły w opisie pod tym filmem. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety K. Jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym jest z kolei oczywiście Lantre. A nowym partnerem historii realnej Bank Ochrony Środowiska, konkretnie jego dom maklerski bossa.pl. Inwestujcie z głową, drodzy Państwo, w oparciu o sprawdzone instrumenty finansowe i przypominam, że Polacy z autografem dla każdego widza historii realnej gratis, który założy nowy rachunek maklerski w domu maklerskim Banku Ochrony Środowiska. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.